Ze studia Voice House Jarosław Kuźniar. Zaczynamy specjalną miniserię podcastów poświęconych pomaganiu. Naszym partnerem jest UNICEF Polska. Zresztą, kiedy słuchasz teraz mojego podcastu na Apple Podcast, pewnie zauważyłeś specjalne miejsce, gdzie można wesprzeć właśnie tę organizację. Każda forma dziś jest dozwolona. Co ważne, każda pomoc jest na wagę życia. Ale wszystkie organizacje humanitarne, wszyscy specjaliści, którzy pomagają od lat przy wielu kryzysach wojennych i humanitarnych, mówią zgodnie. Pamiętajcie, żeby rozkładać siły. Nie wypalajcie się, bo ta wojna potrwa. A wasza pomoc, wasze pieniądze, wasz czas będzie potrzebny, czy będą potrzebne, tak samo za miesiąc, za dwa, być może nawet za rok. Czy jesteście na to gotowi? Czy ty, szanowny biznesie, jesteś na to gotowy? W cyklu Ukraine in Brief albo Prywit przyjaciele na Voice House pokazujemy wam skutki wojny, w tym pierwszym, i pozwalamy ułożyć sobie nowy świat we współpracy z naszymi nowymi gośćmi, to w tym drugim. W tej miniserii z UNICEF Polska chciałbym porozmawiać o tym, jak biznes może mądrze pomóc. Szczególnie, że mówimy o międzynarodowej organizacji, która skupia się na pomaganiu dzieciom, a w przypadku wojny w Ukrainie to są bardzo bliskie nam ofiary. Dlaczego organizacje humanitarne potrzebują biznesu? Dlaczego biznes potrzebuje pomagać? Czy międzynarodowe doświadczenie jest ważne przy wyborze organizacji, z którą dana firma chce się związać? Czy potrzebne są tylko pieniądze? A może większą wartością jest wiedza zespołów zainteresowanych pomocą firm? Śmiało podzielcie się także własnym doświadczeniem. Wykorzystam w kolejnych odcinkach. Napiszcie na kuźniar@kuźniarmedia.com. Bardzo czekam na wasze opinie. W trzecim odcinku miniserii z UNICEF. Nowe podejście do współpracy NGO i biznesu. W studio ze mną Renata Bem, zastępca dyrektora UNICEF Polska, i Piotr Piasecki, trener biznesu. Sporo miejsca poświęciliśmy w tych naszych podcastach, żeby pokazać, jak wygląda dziś sytuacja relacji, współpracy między UNICEF Polska, czy w ogóle NGO-sami, a biznesem. No i mam nadzieję, że to dobrze wybrzmiało, że można to zrobić inaczej. I o tym, jak to dziś mogłoby wyglądać w innych czasach, lepiej zorganizowane, chcielibyśmy chwilę porozmawiać. Wiem, że jesteście po warsztatach z biznesem. Wiem, że sporo on się dowiedział od was, ale czy wy od niego też? Jak to było?
Zdecydowanie. To był przede wszystkim cel tych warsztatów, żebyśmy jedni od drugich się dowiedzieli, jak możemy współpracować, jak możemy pomóc. Dowiedzieliśmy się, ja się dowiedziałam bardzo dużo od biznesu. Bardzo wiele propozycji biznesu mnie zaskoczyło, a najbardziej zaskoczyło mnie to, że nagle okazało się na tych warsztatach, że przedstawiciele wielkich firm usiedli i zaczęli wymyślać rozwiązania dla NGO-sów, więc naprawdę bardzo udane spotkanie.
Ja to widziałem z perspektywy moderatora, że grzały się długopisy strony NGO-sowej. W związku z tym to było widać, że to wpłynęła wiedza w dwie strony.
Bo ale ja to też było sensu stricte propozycje biznesowe? Czyli oni próbowali, nie wiem, uzdrowić sytuację albo naprawić sytuację, rozwinąć sytuację? Co to były za pomysły?
To były pomysły, z mojej perspektywy, to były pomysły dotyczące rzeczywiście współpracy. Modeli współpracy, pomysłów na współpracę, zakresów współpracy, bardzo praktyczne wskazówki, ale też nie tyle pomysły, co wyrażanie potrzeb, jakie ma biznes, ale próba też zrozumienia potrzeb, jakie ma NGO.
Właśnie o tę motywację chciałem zapytać waszą i ich, ale to wy byliście tymi, którzy zaprosili biznes do siebie. Dlaczego?
My zaprosiliśmy biznes przede wszystkim po to, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy my możemy im coś dać. Jak możemy wam pomóc? Po prostu. Żeby też walczyć z tym stereotypem, że biznes tylko przychodzi i prosi i nic od siebie nie daje, żeby pokazać, że można inaczej.
Zrozumieli? Zauważyli? Dostrzegli?
Dla mnie? Zrozumieli, zauważyli, dostrzegli, dlatego ja jestem zachwycona, że te warsztaty miały miejsce. Jestem zachwycona, że biznes podszedł tak otwarcie do tych rozmów, bo to były naprawdę bardzo otwarte rozmowy. Ja myślę, że wielkim kluczem do sukcesu tych warsztatów, oprócz osoby prowadzącego Piotra, który naprawdę znakomicie to przeprowadził i przeprowadził nas przez cały proces, trochę też czasami hamując, szczególnie mnie, bo ja byłam osobą, jak to powiedział Piotr, która zabijała kreatywność i trzeba było mnie pilnować. Natomiast rzeczywiście takim ogromnym plusem tych warsztatów było to, że biznes wiedział, że nie przyszli tam po to, żebyśmy my ich nakłaniali do współpracy. To nie był cel. Celem było wypracowanie rozwiązań, celem było wypracowanie pomysłów.
Co leżało na stole na koniec, Piotr?
Na stole leży coś, co nazwaliśmy toolkitem. Jest to cały zestaw gotowych takich refleksji, wskazówek do współpracy, jest zestaw takich mądrzliwych ról, sposobów podejścia do wzajemnej współpracy z różną głębokością, czy zaawansowania, czyli od takiej pomagamy, dajemy, to o czym mówiliśmy, ale też tak, jak możemy coś wspólnie wytworzyć i garść rozwiązań, gotowych rozwiązań, o których Marata mówi, czyli taka lista pomysłów, jak można współpracować, jak można angażować pracowników, więc jest tego bardzo dużo, plus scenariusz takiego warsztatu, czyli jak zrobić go we własnym zakresie.
Czyli niezależnie co robi NGOs, komu pomaga albo jakie problemy rozwiązuje, możesz to zrobić. Tak, spotkaj się z nimi, zapytaj. Do tej pory, kiedy to nie było elementem warsztatu, a być może po prostu, nie wiem, one-pagerowej zachęty do tego, żeby coś zrobić, dużo było tego niezrozumienia między potrzebami biznesu i waszymi?
Okazuje się, że dużo. Paradoksalnie dużo. Chociaż nam się wydawało, że dosyć prosty komunikat stosujemy i prosto zgłaszamy swoje potrzeby i proponujemy rozwiązania. Natomiast okazało się na tych warsztatach, że my nie do końca się znamy. I my tak naprawdę, żeby wypracować dobry model współpracy, musimy się poznać. To jest kluczowe.
Ale nawet mi się wydawało prosta sytuacja. Oni mają pieniądze, wy macie potrzebę, no i już.
No właśnie, ale nie a jest tu tak. Się okazuje, że nie jest tak prosto.
Ale sama rama warsztatu była taka, co my możemy zrobić dla biznesu, więc myśmy zrobili taki fajny początek, moim zdaniem fajny, bo on wrócił do góry nogami trochę myślenie. Poprosiliśmy uczestników ze strony biznesowej, żeby powiedzieli, co by się stało, gdyby ich firma była NGO-sem. To jakby wyglądała.
O pani, I się zaczęło,
ale było bardzo fajny efekt tego, bo bez namysłu wszyscy wiedzieli, kim by byli, gdyby byli NGO-sem.
A to znaczy, prezesi że... zostaliby prezesami, czy już nie?
O tym akurat nie było mowy, natomiast to było ciekawe doświadczenie, bo odpowiedź była przyszła natychmiast, czyli ta tożsamość pomocowa, co by było, gdyby, była wysoka, a to oznaczało, że ta świadomość też potrzeb była wysoka. To potencjalne niezrozumienie też wynikało z tego, że firmy się różnią pod względem kulturowym i ta współpraca musi być budowana też często na takim rozumieniu głębszym, z kim ja rozmawiam. Bo tam też padały takie pytania, no dobrze, ale my jesteśmy specyficzni, my chcemy, żebyście zrozumieli, że my jesteśmy inni niż wszyscy, mamy pewne swoje cele, musicie je widzieć, rozumieć, dopiero wtedy możemy rozmawiać o współpracy. Taka była bardziej ta różnica, ale ona bardzo szybko się rozwiała.
Odpowiadając na pytanie, czy było to zrozumienie, czy niezrozumienie, to jednym z takich przykładów, który się pojawił na warsztatach, gdzie jeden z uczestników powiedział, no ja reprezentuję wielką organizację finansową i w zasadzie nie widzę absolutnie żadnej płaszczyzny do współpracy z organizacją taką jak UNICEF, która zajmuje się dziećmi, no bo co ma bank wspólnego z dziećmi. I my błyskawicznie byliśmy w stanie go wyprowadzić z tego błędu, że jest cała masa wspólnych punktów, jest płaszczyzna do współpracy i że UNICEF to, że zajmuje się dziećmi, nie oznacza, że na przykład dla niego super istotna jest ochrona klimatu, która okazała się być również kluczowym jakby...
pomocy dzieciom.
Tak, kluczowym elementem pomocy dzieciom to raz, ale też kluczowym obszarem zainteresowania, jeżeli chodzi o CSR, dla właśnie tej instytucji finansowej.
Ale to ważne, bo rozumiem, że oni szukają dla siebie kontekstu, tak, w jakim mogliby pomóc, tak?
Tak, tak. To bo mają swoje wydanie. Strategie, jakby nie było. I tutaj akurat ci, którzy byli na warsztacie, mieli już gotowe swoje strategie CSR-owe. No i szukają tej synergii z istniejącą strategią. I teraz często właśnie barierą może być to, że my nie dostrzegamy tej synergii, ona rzeczywiście jest. Jest to dokładnie w zasięgu wzroku wręcz. I patrzymy na nią i nie widzimy, że ona istnieje. I ten warsztat też pokazał, że warto jej szukać. A do tego z kolei kluczem jest dialog, czyli właśnie odwrócenie tej logiki. To nie jest transakcja, ja kupuję, ty sprzedajesz, tylko rozmawiamy o potencjalnej współpracy. To są zupełnie inne. Inaczej się startuje taką współpracę i wtedy ta synergia nagle okazuje się oczywista. Tak jak powiedziałaś, Renata, przed chwilą, ochrona przyrody versus opieka nad dziećmi, czy ochrona dzieci. Dosłownie jeden koło drugiego bardzo blisko.
Tak, a tego wbrew pozorom wcale to nie było oczywiste.
To spróbuję być adwokatem diabła. Po co mi jako biznesowi NGOs? Nie mogę tego zrobić sam, to znaczy, nie wiem, wezmę, skrzyknę kogoś wokół HR-u, zrobimy grupę specjalną do spraw CSR-u i wtedy nie będę potrzebował instytucji. Jak czujecie? Tak też wygląda to, czy nie?
Często tak wygląda. To myślę, że to jest też ważne podkreślenia, że wiele firm właśnie jeszcze nie zdało sobie sprawy, że warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Ja zawsze podkreślam, że firma jest profesjonalistą w tym obszarze, w którym działa, a my jesteśmy profesjonalistą w pomaganiu i możemy sobie wzajemnie pomóc. Firma, zatrudniając pracowników, szuka specjalistów. Zatrudniając swoich poddostawców, podwykonawców, szuka specjalistów. I my takim specjalistą jesteśmy, więc przyjdźcie do nas, a my wam pomożemy.
Jest jeszcze jedna rzecz, tak można by wiele argumentów podać. Jedna jest taka, że mamy w sobie naturalną potrzebę pomagania, bez względu na to, jacy jesteśmy, to mamy ją w sobie. I jeżeli takie sytuacje pojawiają, jak w tej chwili mamy, to okazuje się, że ludzie albo sami zaczęli coś robić, albo przybiegli do swoich szefów, mówią, słuchajcie, może byśmy coś zrobili. I oczekują wręcz tego, żeby to się zaczęło realizować. I teraz możemy na własną rękę zacząć zbierać na przykład produkty żywnościowe i je wysyłać, albo wysłać 100 par butów tej samej wielkości.
Ale pojawi się bardzo szybko pytanie, ale komu i gdzie?
Właśnie, prawda? Komu i gdzie? I dokładnie pojawia się teraz ten moment, że na tą długofalową pomoc, którą potrafią profesjonalne organizacje, no one nam to potrafią dać. Więc nasz pierwszy argument jest, powierzmy te nasze aktywa, środki, pieniądze, co byśmy nie chcieli dać zawodowcom, którzy wiedzą, jak się to robi, mają do tego procedury, po prostu zarządzają tym, tak jak zarządza się firmą.
Szczególnie, że jak dzisiaj popatrzymy sobie na przestrzeń całą, w której żyjemy, także komunikacyjną, social mediową, to prawie w każdym kanale social mediowym włączenie donation jest bardzo proste, tak? I później pojawia się jakaś lista organizacji, więc czasami te 5 zł, 50 łatwo dorzucić, scrollując Instagrama czy innego Facebooka, ale mam takie poczucie i chciałbym zderzyć je z wami, że w sytuacji ukraińskiej, w sytuacji wojennej, wiele firm jednak powiedziało, poczekajcie, zapytajmy tych, którzy się na tym znają, kto i czego potrzebuje, no bo nie jest łatwe. Restauratorzy skrzykują się, żeby pomagać armii ukraińskiej, ale czy my powinniśmy pomagać armii ukraińskiej, może powinniśmy pomagać Ukraińcom, którzy tu są i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
I prosta droga prowadziła jednak do fizycznych, sprawdzonych, dużych organizacji.
Bardzo ważny punkt, który podkreśliłeś, że wiele firm sobie z tego zdało sprawę i ogromnie to doceniam, że oni przyszli do nas i zapytali, powiedzcie, czego potrzeba, a my to zorganizujemy, albo przynajmniej się postaramy, a może znamy kogoś, kto to zorganizuje. My jako organizacja mamy dostęp bezpośrednio do, po pierwsze, potrzebujących, po drugie, do systemów. To też jest bardzo ważne, że my, będąc tam na miejscu, mamy dostęp do przedstawicieli systemu, chociażby opieki zdrowotnej, mówię o Ukrainie w tej chwili. My wiemy, który szpital potrzebuje czego, więc nie wysyłajmy bezsensownie, nie organizujmy bezsensownie transportów. Oczywiście każda pomoc jest ważna, ale idźmy już w takim kierunku, żeby otrzymali to, czego potrzebują. Jeżeli potrzebują 100 koncentratorów tlenu, dajmy im 100 koncentratorów tlenu i ja bardzo chętnie się zwrócę do firm, które takie koncentratory produkują, z prośbą, żeby je przekazały, a my je dostarczymy dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Firmy to zrozumiały.
Teraz nawet jak słucham tego, ten moment pierwszych dni po wybuchu wojny, potrzebne bandaże. No dobra, no możemy je kupić, ale gdzie my je zawieziemy? Na granicę i co dalej, prawda? To jest ten moment, na który też Piotr zwrócił uwagę, używając słowa długofalowe. Myślę, że to z czym się dzisiaj mierzymy, to też taka świadomość tego, że no doraźnie w weekend to my możemy coś nawet na tej granicy zrobić, ale tak naprawdę jak popatrzymy na historię największych organizacji pomocowych, no to są lata. Powiedz, Renata, dlaczego to jest ważne, żeby firmy dzisiaj decydując się na współpracę nie myślały przez chwilę o czymś, tylko myślały długą falą?
Z perspektywy akurat naszej organizacji super istotna jest długofalowość ze względu na dzieci, którym pomagamy. Nie można dziecku obiecać i potem tego nie zrealizować. My mamy programy długofalowe, mamy rozwiązania systemowe, staramy się działać na zasadzie dawania wędki, a nie ryby. I w takim kontekście nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Trzeba to zaplanować na bardzo wiele lat. To jest bardzo ważny element. Poza tym ta długofalowość, dlaczego ma znaczenie dla firm? Ma też znaczenie, bo efekt pomagania jest większy, jest bardziej widoczny, po prostu ma większe znaczenie. I ja myślę, że firma nawet komunikując swoim pracownikom, komunikując światu zewnętrznemu to, co robi, ważne jest dla nich podkreślenie, że ta zmiana, która się zadziała dzięki ich pomocy, jest duża, jest znacząca, jest widoczna.
Ja myślę też, że trzeba spojrzeć na to dwojako. Jedna rzecz jest dobrze, że kiedy się zrywamy, bo natychmiast pojawiła się potrzeba, jak to mówiłeś, tych bandaży i innych rzeczy. Wielu ludzi poderwało się w ten sposób, że wzięło wolne z pracy, poprosiło szefów o wyrozumienie i pojechało jako wolontariusze pracować. No ale ta firma musi działać, czyli takie działanie doraźne ma swoją granicę. I teraz w biznesie, jakby patrzymy od strony biznesowej, działanie spontaniczne jest możliwe, ale wymaga szybkiego powrotu na ścieżkę. I to, co też Nata mówi, ta długotrwałość pomagania powinna być tak jak w biznes, w pewnym sensie stabilna, w sensie planowana długofalowo, średniofalowo i krótkofalowo. I stąd jedno drugiemu nie przeczy. I my uważamy, też to na warsztacie powstało, że szukaliśmy rozwiązań nie na te właśnie doraźne akcje, które uruchamiają się spontanicznie, tu nie ma potrzeby, żeby to jakoś mocno wzmacniać. Po prostu ludzie dają wtedy środki, tak przynajmniej widać. Tylko właśnie, żeby dawali je jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc i dawali je rozumnie tak, jak chcą je wydawać. I szukaliśmy tego długofalowego podejścia, jak, na czym to może polegać.
Szczególnie, że no dziś mówimy o wolontariacie, bo on jest potrzebny pilnie, ale tak. Wolontariat może być przecież rozłożony w czasie.
Dokładnie
tak? W ciągu
tak.
roku jest gdzie być wolontariuszem.
I budowane w naszą naturalne tak. to, co robimy na co dzień. I wtedy to się nie dzieje w nadzwyczajnym trybie, tylko takim, jak codziennie działamy, po prostu mamy część naszej aktywności tego rodzaju i ją po prostu uprawiamy. Przez to organizacje, które profesjonalnie to robią, mają też pewne, to się w biznesie nazywa cash flow, czyli są w stanie zagwarantować swoim podopiecznym, do których kierują pomoc, stałą pomoc. A to jest kluczowe, bo my możemy kogoś dzisiaj karmić, a później przestać karmić i co dalej?
Płynność finansowa to podstawa, tak. To prawda, ale dotknąłeś ważnej rzeczy, żeby było widać. Wydaje mi się, że każdy z nas, nawet podświadomie, dobra, pomogłem, dobra, zapłaciłem, wsparłem i co oni z tego mieli, nie? Pokażcie mi. Ostatnio słyszałem historię jednej z fundacji dużej firmy telekomunikacyjnej. Ludzie, którzy w tej fundacji pracują, mówią, że największym wyzwaniem wobec klientów było to, że skoro oni sadzą drzewa, no to proszą o czas, żeby to drzewo wyrosło. A ludzie mówili od razu, ale gdzie jest to drzewo? Ja zapłaciłem, oddałem tam, nie wiem, gigabajty, nie ma drzewa. No w ciągu nocy nie urosło, cholera. Że to jest też tak, że my się musimy nauczyć cierpliwości. Jeśli dajemy komuś pieniądze i ufamy, że on wie, co z nimi zrobić, no to znów, szkoły nie zbudujecie w chwilę, szpitala nie zbudujecie w chwilę, nie dowieziecie tlenu w chwilę, że trzeba mieć trochę większą wiedzę o tym, co dalej. Nie?
Poruszyłeś bardzo ważny element naszej współpracy z firmami. Właśnie takiej współpracy w kontekście partnerskim, że my jesteśmy na etapie, to co powiedział Piotr, ustalania zasad tej naszej współpracy, ustalania tego partnerstwa, ustalić potrzeby firmy, jeżeli chodzi właśnie o pokazywanie tego, co zrobili. Bo to jest ważne. No taki jest dzisiejszy świat.
Angażowałeś mnie, szefie kochany?
Tak.
I co zrobiliśmy?
Co z tego wyniknęło? Tak. I my jesteśmy w stanie to ustalić na samym początku współpracy, chociażby tak jak mówiłeś, jeżeli budujemy szkołę, jedna firma powie, to jak wy budujecie, to nam przyślijcie parę zdjęć, ewentualnie film i my to zakomunikujemy, a inna firma powie, ale my chcemy być informowani w trakcie tego procesu. Chcemy widzieć, jak postępuje ta budowa. Chcemy mieć możliwość pokazywania naszym klientom, pracownikom, jak to wygląda i jak pomagamy. I to jest właśnie ten element budowania tej współpracy.
To było na warsztacie jeden z bardzo ważnych wątków, jako nawet bariera potencjalna. Jeżeli dam moje środki, nawet mówiąc o pieniądzach, chciałbym dotknąć tego, co to spowodowało. Tak? Chciałbym to poczuć.
Szczególnie, że to problemem może być to, że jeśli mówimy o szkole, no to dam na część tej szkoły. I co, tak. Wyślecie mi zdjęcie tylko nie
tej
wiem,
części
jednej
mojej,
klasy,
to,
czy co?
Kawałka
to, że to też jest zupełnie zmiana podejścia.
Tutaj oczywiście myśmy podczas warsztatu wypracowali takie nawet pomysły konkretne, bo pojawiły się pomysły typu streamowanie z akcji, które się dzieją, czy jakieś inne formy, ale chodzi o to generalnie, żeby też w ramach tej partnerskiej współpracy skupić się na chwilę też nad tym, jak my zmaterializujemy tą efekty tego dla siebie, czyli co będzie tym czymś, co nam da tą nagrodę emocjonalną na przykład, bo to nie musi być relacja wprost, to nie musi być zdjęcie szkoły. Mogę sobie wyrazić, że zamiast zdjęcia szkoły mam nagrany filmik z dzieci, które po pierwszym tygodniu w szkole mówią, jak się tam czują. I ja mogę mieć z tego frajdę, a nie, że widzę jakiś budynek, który powstał. Nie?
Powiem, dlaczego się uśmiecham, bo słuchacze pewnie usłyszeli, ale słyszę was i słyszę rozmowy z firmami, które chcą przyjść i zabawić się w brand and content. One mówią, wiesz, tak, żeby to było takie niewidoczne najlepiej. Pokażcie nas, tylko nas nie pokazujcie. Jak jesteś niewidoczny albo jesteś czuły z boku tak naprawdę, jednak ta wartość dla słuchacza jest inna niż tylko twoje tak. duże logo, no to się pojawia, wiesz, no dorzuć, nie? Albo dorzućcie. To jest cały czas biznes, musi sobie to przepracować. Na ile chciałby z klasą, czule i zaufać inteligencji też odbiorców, że oni wiedzą, że tam jesteś, tak? Wiedzą, że zrobiłeś coś
no
z
właśnie,
UNICEF-em,
no bo to już jest wiedza powszechna, że internet, czyli sieciowość zbudował, odwrócił trochę kolejność, czyli ja cię znajdę, a nie to ty mnie szukaj. Jeżeli te działania CSR-owe są takie, pokazuje się, napręża muskuły, żebyś mnie zobaczył, one są kontrefektywne. Mm-hmm. Zrób coś subtelnie, jak mówisz, i zrobię coś naprawdę, ja to wyczuję, że to jest prawdziwe, ja się znajdę, choćby nie wiem jak, bo internet po prostu jest bezlitosny do tego. Wieść dobra roznosi się równie szybko, jak wieść zła.
Ale o tych nowych obszarach współpracy też chciałbym porozmawiać przez chwilę. Mm-hmm. Na ile udało wam się wypracować? Jakie to są? Co jest za rogiem? Już mówiliśmy o tym, jak wygląda sytuacja, jak marzyłoby nam się, żeby ta relacja z biznesem wyglądała. Jakie to są nowe obszary albo mogą być?
Pojawiło się kilka pomysłów, których my do tej pory nie dotknęliśmy i myślę, że to będzie interesujące też dla wszystkich NGO-sów na rynku. Chociażby pomysł, który pojawił się od strony właśnie przedstawicieli biznesu, żeby tworzyć konsorcja, żeby firmy nie pomagały jednoosobowo, nazwijmy to, na zasadzie jedna firma, tylko żebyśmy spróbowali wykorzystać rozwiązanie, mamy wielki projekt, mamy wielką potrzebę pomocową i spróbujmy ją zaadresować właśnie w ramach konsorcjum. Weźmy kilka firm, z których każda może coś dać.
Czyli trochę jak inwestycja.
Trochę jak inwestycja, startup, tak. Okay. Jedni dadzą pieniądze, a inni akurat dadzą know-how w danym momencie.
Albo produkty.
Weźmy organizację pomocową, która umie to zrobić, ma możliwości dotarcia do potrzebujących i spróbujmy to zrobić razem. To jest taki, myślę, jeden z bardzo ciekawych pomysłów, który się pojawił, prawda,
tak,
Piotrze?
Ja bym to nazwał tak, mały jeden, ktoś pojedynczy, każdy z nas może coś. Później firma może coś, konsorcjum firm, sieć tych firm i sieć relacji tych firm. Czyli mamy taką sytuację, jakbyśmy mieli ze sportu wziąć przykład, że UNICEF jest na przykład napastnikiem, czyli strzela ten ostatni ruch wykonuje, żeby strzelić gola, czyli niesie konkretną pomoc. Cała reszta, ta sieć, o której mówimy, może pracować na to, żeby wyposażyć tego naszego napastnika we wszystko, co jest mu potrzebne. I nam wyszły takie właśnie wnioski, że gdybyśmy policzyli na przykład wszystkich zebranych na warsztacie przedsiębiorców, tak, ich te firmy, razem z ich siecią relacji biznesowych, dostawców, partnerów różnych, kooperantów, później siecią relacji klientów, siecią relacji pracowników, to tworzy się tłum ludzi, podmiotów, które mogą zadziałać wspólnie, synergicznie, żeby dostarczyć tą pomoc do celu. To był jeden z ciekawych rzeczy, bo to można eksplorować. Zresztą widać było, że biznes bardzo tego chce. Liczy na to, że właśnie czy UNICEF Polska, czy inne NGOsy mogą pełnić rolę integratorów, czyli takich koordynatorów zbierających w całość, tak? To nawet była to taka potrzeba wprost po warsztacie. Może zróbmy coś od razu. Zbierzmy się, stwórzmy konsorcjum.
No fajnie, bo to też rzeczywiście im więcej na pokładzie rąk do pracy, tym efekt może być inny i skuteczność inna, ale znów cieszę się, że to słychać. Potrzeba jest koordynacji, czyli zaufania komuś, kto się na tym zna. Nie? My możemy dać wiedzę, produkty, pieniądze, ale fajnie, żeby był ktoś. Mówimy często o tym toolkicie. Chciałbym do niego zajrzeć na chwilę, na koniec naszego spotkania. Co w nim będzie i dla kogo?
To będą rzeczy i dla biznesu, i dla NGOs. Czyli to, co powstało, to jest, co spina te dwa światy, bo tam jest dużo mowa o tym, jak może wyglądać w zastępstwie do takiego transakcyjnego podejścia to partnerstwo, czyli różne poziomy głębokości współpracy, łącznie z takim właśnie, którym przed chwilą mówiliśmy. Tam będzie scenariusz warsztatów, który można użyć, żeby na przykład zebrać jakieś swoje otoczenie biznesowe, swoich potencjalnych darczyńców, czy odwrotnie, biznes zainicjuje takie warsztaty i stworzą formułę, jak mogą współpracować. No i ostatnia rzecz, tam są konkretne przykłady rozwiązań, włącznie z zmienionymi takimi kluczowymi barierami, do których oddzielnie zrobiliśmy sesje kreatywne, żeby wygenerować rozwiązania. Takim przykładem może być to, co już dzisiaj mówiliśmy, czyli jak stworzyć tą namacalność pomocy na odległość, czyli pomagamy komuś w innym kraju, jak zbudować tą namacalność. Jest cała masa fajnych pomysłów gotowych do użycia, czyli to są takie gotowce, które można po prostu wdrożyć, być może rozwinąć też, rozbudować.
Czyli takie wpłacam pieniądze nad Wisłą, ale widzę, co się zmienia w Syrii na przykład.
I też takie alternatywne sytuacje, bo też jeden z problemów, które sobie wzięliśmy podczas warsztatu, to jest sytuacja, w której ktoś nie ma za bardzo środków, jak może pomóc. I też tu jest ciekawa rzecz, że to nie jest wymówka. Możemy znaleźć mnóstwo pomysłów, jak pomóc nie mając pieniędzy. To też jest ciekawe, bo rozszerza trochę nasze rozumienie.
Fajne, choć zastanawiam się też, jaka była idea stojąca za tym, żeby go otworzyć dla wszystkich. Czyli wy to robicie jako UNICEF, ale kładziecie na stół innym NGO-som, mówicie, bierzcie i używajcie.
Idea była bardzo prosta. Ciężko się ograniczyć wyłącznie do jednej organizacji. Jeżeli zapraszamy biznes, żeby wygenerować pomysły, żeby spojrzeć szerzej, to patrzmy szerzej. Część z tych pomysłów, które na tym warsztacie się pojawiły, nie będzie mogła być z różnych przyczyn realizowana w naszej organizacji, bo mamy takie, a nie inne ograniczenia. Natomiast będzie fantastyczna do wykorzystania w innych organizacjach. Jak chociażby ten wątek, który poruszył Piotr, jeżeli nie mamy pieniędzy, to co możemy zrobić? My w UNICEF też mamy na to jakieś pomysły, ale nie wszystko możemy zrobić. Są organizacje, które są na to absolutnie otwarte, potrzebują na przykład rąk. Po prostu rąk.
To jeszcze ważne jest to, że dla biznesu z kolei ten toolkit będzie bardzo pomocny, zwłaszcza dla tych firm, które jeszcze nie mają CSR-u. Jakie mogą być korzyści ze zrobienia takiej współpracy i na tym obudowania swojego CSR-u, czyli na przykład zacząć współpracę od pomagania, a dopiero później wygenerować pewną swoją tożsamość, kim jesteśmy w tym obszarze, co możemy zrobić, czyli zbudować sobie cały ten CSR. To jest też gotowa instrukcja obsługi, czyli jak to stworzyć.
Bierzcie i używajcie, szanowni słuchacze, szanowny biznesie i szanowne NGOsy. Bardzo wam dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję, że byłeś z nami. To był ostatni odcinek z trzyodcinkowej specjalnej miniserii podcastów poświęconych pomaganiu. Naszym partnerem jest UNICEF Polska.